Dzisiaj mamy kolejny temat. Tydzień temu mieliśmy mieszkanie ducha. Coś pamiętacie z tego? To co z tego, że dwie godziny? Ja pytam, czy wy coś pamiętacie z tych dwóch godzin? Jakieś dwie minuty na przykład ktoś pamięta, co ja mówię? Tak?
Że człowiek to jest ciało, duch i dusza.
Brawo. No. Super.
Z ducha pochodzącego od Boga człowiek jest martwy. To jest martwa materia. Mm-hmm. Bóg ożywił człowieka i wszystko też, co jest na ziemi żyjące, jest żywe dzięki Bogu. Mm-hmm.
Duch nie ma ciała. Duch powróci do Boga, który go dał. Mm-hmm.
No, to jest też ciekawy temat. Bo jak to jest, że duch wraca do Boga, a bogacz wylądował w krainie umarłych i Łazarz, tak? Ale to odrębny temat, bo to, gdzie Bóg tego ducha skieruje, to już jest druga sprawa. Natomiast to jest prawda, że duch nie rozkłada się w proch, bo ciało jest z prochu i się w proch obraca. Duch nie. Duch pozostaje. Tylko zmienia miejsce pobytu z ciała ludzkiego. Natomiast ciało nasze, nasze ciała są mieszkaniem ducha. To jest mieszkanie ducha. I dzisiaj sobie powiemy też o duchu. Potraktujemy to jako drugą część studium, bo dzisiaj sobie powiemy o świątyni Ducha Świętego. I będziemy sobie mówić o Duchu Świętym więcej. No i jak zaczniemy rozważanie, no to sobie sięgniemy do Księgi Rodzaju, prawda? Do samego początku. Kiedy otworzymy sobie pierwszy rozdział i werset drugi, to tam już znajdziemy informację o Duchu Świętym. Proszę.
A ziemia była bez kształtu.
Od pierwszego, pierwszy i drugi.
Ach, dobrze. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.
Tak. I Duch Boży unosił się nad wodami. I tam jest takie hebrajskie określenie Ruach Elohim. Ruach Elohim, czyli Duch Bogów. Elohim to jest liczba mnoga. Duch Boga, ale w liczbie mnogi. I to jest pierwsze miejsce, w którym już jest o tym, że Bóg jest jeden, ale nie jest to jedna konkretna osoba. On jest więcej niż jednej osoby. I dalej Pismo Święte w wielu miejscach pokazuje, że Bóg to jest Ojciec, Syn i tenże Duch, który unosi się nad wodami. Dzisiaj sobie o tym Duchu troszkę powiemy i powiemy sobie, w jaki sposób On jest, nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i wyjaśnimy to sobie bardziej dokładnie. Dobrze, więc teraz tak. Popatrzmy sobie najpierw, czy i kiedy pojawiają się pierwsze wyraźne informacje o tym, że Bóg udzielał swego ducha, że ten duch przebywał również w ludziach. I pierwszy taki fragment, bo wybrałem kilka fragmentów najbardziej spektakularnych, takich najbardziej oczywistych, które nie pozostawiają jak gdyby wątpliwości co do tego, że chodzi o Ducha Bożego, chodzi o ciała ludzkie, tak? Żeby nie było dyskusji, a czy to na pewno tak, a może można to w inny sposób zinterpretować, wybrałem te fragmenty, które mówią o tym wprost. Otwórzmy sobie Księgę Liczb. Księga Liczb, rozdział 11 i mamy historię, która się wydarzyła w czasie, kiedy Izraelici jeszcze wędrowali po puszczy, byli na wędrówce. I w rozdziale 11, od 14 wersetu, czytamy, co Pan powiedział do Mojżesza, ponieważ Mojżesz powiedział, że on sam nie daje już rady z Izraelem. Roszczenia i wymagania ludzi, których prowadzi, są takie, że on po prostu nie daje sobie już z tym rady. Już on ma dość. I Bóg powiedział do niego. I czytamy sobie od wersetu 14 do wersetu 17.
Nie mogę sam znosić całego tego ludu, gdyż jest dla mnie zbyt ciężki. A jeśli tak ze mną postępujesz, to raczej zabij mnie, proszę, jeśli znalazłam łaskę w Twoich oczach, abym nie patrzył na swoją niedolę. I Pan powiedział do Mojżesza: zbierz mi 70 mężczyzn spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu oraz jego przełożonymi. Przyprowadź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z Tobą. A ja zstąpię i będę tam z Tobą rozmawiał. Potem wezmę z ducha, który jest na Tobie i złożę na nich. Będą nosić razem z Tobą brzemię ludu, abyś nie musiał go nosić Ty sam.
Tak. I dalej czytamy w tym samym rozdziale od wersetu 24 do 30.
Mojżesz wyszedł więc i opowiedział ludowi słowa Pana. Następnie zebrał 70 mężczyzn spośród starszych ludu i postawił ich wokół namiotu. Wtedy Pan wstąpił w obłoku i przemówił do niego. Potem wziął z ducha, który był na nim, i dał go 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, prorokowali i nie przestali. Lecz dwaj mężczyźni pozostali w obozie. Jeden miał na imię Eldad, a drugi Medad. Na nich też spoczął duch, bo oni byli wśród spisanych, choć nie przybyli do namiotu. Prorokowali jednak w obozie. Wtedy młodzieniec przybiegł i powiedział do Mojżesza: Eldad i Medad prorokują w obozie. A Jozue, syn Nuna, sługa Mojżesza, i jeden z jego młodzieńców powiedział: Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Mojżesz odpowiedział: czy jesteś zazdrosny o mnie, oby cały lud Pana zamienił się w proroków, aby Pan złożył na nim swego ducha. Wtedy Mojżesz wrócił do obozu wraz ze starszymi Izraela.
Tak. I w tym fragmencie czytamy o czym? O czym czytamy? Ja zadałem pytanie, o czym czytamy w całym fragmencie. Może nie doprecyzowałem. Ponieważ ten fragment mówi w jednym wersecie o tych mężczyznach. Ale o czym mówi cały fragment?
No dobrze, Bóg wziął część tego ducha, który był złożony na Mojżeszu, i udzielił go tym 70 starszym. I oni prorokowali. To ciekawe stwierdzenie, nie przestali.
No dobrze, i co to był za duch? Co ten fragment mówi? Cóż to był za duch? Wziął z Mojżesza, tak?
Tak,
czyli Mojżesz miał jakiegoś ducha, który był na nim złożony, tak? I co dalej?
No i złożył na starszych i w wyniku tego oni zaczęli prorokować.
Tak, i cóż to był za duch? Co ten fragment mówi o tym duchu? Czyj to był duch? Mojżesza? W ogóle, co to za duch był? Gdzie to jest napisane? Gdzie to jest napisane? Na jakiej podstawie tak wnioskujesz? To jest właśnie czytanie. Ktoś czytał i czy wy uważaliście na to, co on czytał? Bo to jest w tekście. Czy patrzyliście w tekst i analizowaliście, co jest napisane?
W 29 tak? Jest konkretnie opisane. Aby cały lud Pana zamienił się w proroków, aby Pan złożył na nim swego ducha.
Swego ducha. Więc czyj to był duch?
Pana.
Czy trzeba to wnioskować, czy to jest napisane?
To jest napisane, przepraszam.
To jest napisane i to jest bardzo ważne, dlatego że ja na początku powiedziałem, że wybrałem takie fragmenty, które w zasadzie nie pozostawiają wątpliwości, żebyśmy mogli zobaczyć, jak duch Pana działa. I Pan złożył na nich swojego ducha, czyli spoczął na nich duch Pański. Czyli Bóg działał w ludziach, ten duch działał najpierw w Mojżeszu, a potem również w starszych Izraela. Więc Mojżesz też na nim spoczął duch Pana, duch Boży. I oni po co mieli tego ducha mieć? Do czego on im potrzebny był? Co czytamy w tekście?
Aby pomóc Mojżesza.
A nie mogli wspomóc bez tego ducha?
No, widocznie to brzemię było zbyt...
Co było potrzebne? Do czego był potrzebny duch Pana?
Aby wspólnie z Mojżeszem nosić brzemię.
Tak, i co jeszcze? Tak, żeby Pan mógł bezpośrednio w nich działać. Chodzi o to, żeby oni byli pomocnikami, którzy nie będą musieli się ciągle konsultować z Mojżeszem, ale sami będą oddzieleni, na nich zostanie ten duch złożony. Więc to jest duch Pana, ten duch Boży. Zobaczmy kolejny fragment. Księga Liczb, 27 rozdział. 27 rozdział. I tam mamy fragment od 15 do 23 wersetu.
Wtedy Mojżesz powiedział do Pana: niech Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, ustanowi męża na zgromadzenie, który będzie wychodził przed nim i który będzie wchodził przed nim, który będzie je wyprowadzał i który będzie je przyprowadzał, aby zgromadzenie Pana nie było jak owce, które nie mają pasterza. Pan powiedział do Mojżesza: weź do siebie Jozuego, syna Nuna, męża, w którym jest mój duch, i połóż na nim swoją rękę. I postaw go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem i na ich oczach daj mu polecenie. I przenieś na niego część swojej godności, aby go słuchało całe zgromadzenie synów Izraela. Będzie on stawał przed kapłanem Eleazarem, aby ten za niego radził się przed Panem za pośrednictwem sądu Urim. Na jego rozkaz będą wychodzić i na jego rozkaz będą wchodzić on, a z nim wszyscy synowie Izraela, całe zgromadzenie. I Mojżesz uczynił tak, jak Pan mu rozkazał. Wziął Jozuego i postawił go przed kapłanem Eleazarem i przed całym zgromadzeniem. Następnie położył na niego swoje ręce i dał mu polecenie, tak jak Pan nakazał przez Mojżesza.
Tak, co tutaj czytamy? Co tutaj czytamy o duchu i czyim duchu? Tam jest napisane, że jest duch, ale w którym jest duch. Ten mój to tam jest z kośnymi, także jego nie ma w tekście. W którym jest duch, ale w związku z tym, że w każdym jest duch człowieku. Bez względu na to, ale ten jest wyjątkowy. Więc stąd wniosek, że jest to duch Pana. I teraz ten człowiek miał co? Ten Jozue miał poprowadzić Izraela. On mówi: weź jego, bo w nim jest duch. I on poprowadzi, na niego złóż ręce. I teraz zobaczcie, Księga Powtórzonego Prawa, 34:9. Dlaczego to jest duch Pana?
34:9.
34:9.
A Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, bo Mojżesz włożył na niego swoje ręce. I synowie Izraela byli mu posłuszni, czynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi.
Co było charakterystyczne w Jozue? Co takiego się stało w momencie, kiedy Mojżesz włożył na niego ręce, kiedy on przejął przywództwo?
Był
pełen ducha mądrości. Więc Bóg, Duch Boży, działał w nim tak, że był mądry. Umiał podejmować właściwe decyzje, tak jak Salomon miał mądrość. Potem Jozue miał mądrość. Bo żeby prowadzić lud, trzeba było mądrości. I kiedy Bóg go obdarzał mądrością i on z niej korzystał, wtedy podejmował właściwe decyzje, więc Jozue, w nim był duch Pana. W Jozuem był duch Pana. Więc ten duch Pana spoczywał do tego momentu, jak widzimy, na kim? Ale na kim? Rozumiem, że chodzi o konkretne osoby, ale na kim? Czy to były przypadkowe osoby? Do czego to było potrzebne? Kim byli ci ludzie, że na nich duch Pana spoczywał? Słucham? Tak, to byli przywódcy. To było 70 starszych, to był Mojżesz, to był Jozue. To byli ludzie, którzy mieli tak wielką odpowiedzialność, że trzeba było Bożego prowadzenia i Ducha Bożego, żeby oni mogli swoją służbę wykonywać we właściwy sposób. Więc Pan obdarzał swoim duchem tych, którzy tego potrzebowali, i którzy byli obserwowani również, ponieważ Jozue musiał przejść pewną tak zwaną inicjację, czyli nałożenie na niego rąk, i został w ten sposób wyznaczony, byśmy powiedzieli namaszczony, może to złe słowo, ale wyznaczony do przywództwa przed ludem. Jak pamiętacie, czytaliśmy Księgę Liczb, to tam to omawialiśmy, że chodzi o to, żeby lud widział, że Bóg wyznacza Jozuego jako następcę Mojżesza. I potem i tak, jak pamiętacie historię w Księdze Jozuego, że musiały się pewne rzeczy wydarzyć, żeby lud jak gdyby zaakceptował to, żeby zobaczył, że rzeczywiście Jozue prowadzi go Pan, i wtedy się do tego przekonali. Dobrze. Kolejny fragment.
Byli mu posłuszni. Uczynili tak, jak właśnie Pan.
Jeszcze raz mów głośniej, bo ja nie słyszę.
Ja odniosłam się do tego drugiego, do tej drugiej części, że synowie Izraela byli mu posłuszni, czynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi, więc to jest...
No, byli mu posłuszni, ale czy zawsze, to jak gdyby już kolejna historia, tak? Dobrze. Następny fragment to jest Księga Nehemiasza. 9:30, kiedy Izraelici powrócili z niewoli z Babilonu. Nehemiasz w 9 rozdziale. 9 rozdział Księgi Nehemiasza, werset 30.
Przez wiele lat znosiłeś ich, świadcząc przeciwko nim przez swego ducha, za pośrednictwem swoich proroków, lecz nie chcieli słuchać. Wtedy wydałeś ich w ręce narodów tych ziemi.
Ten fragment zamyka klamrą większość ksiąg Starego Testamentu, wszystkie w zasadzie, ponieważ o czym on mówi? O kim i w jakim kontekście jest tam użyte słowo Duch Pana? No, przeczytajcie tekst.
Że Duch miał swoich proroków, którzy mieli jego ducha.
Więc prorocy, wszyscy prorocy, którzy działali za czasów, kiedy Izrael był królestwem, potem, kiedy to królestwo było podzielone, działali tam prorocy. Mamy księgi prorockie, mamy księgi królewskie, Samuelowe. Samuel był prorokiem Pana. Tak? Mamy te wszystkie księgi i ten fragment spina klamrą te wszystkie księgi. On mówi, że prorocy Pana mieli Jego Ducha. I przez Jego Ducha Pan napominał Izraela. Czyli tutaj też mamy proroków, którzy zostali przez Boga wyznaczeni do służby, tak? Czy nie? Wyznaczeni do służby i żeby mogli tą służbę pełnić, to byli co? Wyposażeni w Bożego Ducha. Bóg dał im swego Ducha. I w ten sposób z nimi rozmawiał. Kolejny fragment, w którym czytamy o Dawidzie, zobaczcie, jednym właśnie z proroków. A co charakterystyczne, to był prorok i król zarazem. Psalm 51, taki psalm, w którym Dawid rozmawia z Bogiem, ale też ma o czym Bogu powiedzieć. Jak pamiętacie, po tych wydarzeniach z Betrzebą, kiedy cała sprawa wyszła na jaw i okazało się, że sytuacja jest dość poważna, ponieważ Dawid bardzo, bardzo narozrabiał. Dobrze, to idziemy dalej. I w tym psalmie, słuchajcie, mamy takie słowa Dawida, bardzo dramatyczne, w których wypowiada pewną kwestię. Od 10 do 12.
Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.
Tak, wystarczy. Dawid mówi bardzo ważne rzeczy, bo uderza w sedno istnienia swojego. W, jak gdyby, fundament. Ponieważ mówi tak. Stwórz we mnie czyste serce, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Jego duch skalał się tym, co się stało. To była decyzja Dawida. On rozumiał powagę sytuacji, ale decyzja została podjęta w głębi człowieka. I Dawid to rozumie. Dawid to rozumie. Ale Dawid wypowiada jeszcze ważne zdanie w wersecie 11. Nie odrzucaj mnie przed swego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Ponieważ te rzeczy idą w parze. Czyli Dawid co? Miał Ducha Świętego? Mhm. Miał. Dawid miał Ducha Świętego. Bóg go obdarzył Duchem Świętym. Dawid był prorokiem, Dawid był królem, Dawid był miły w oczach Boga. Ale Dawid ma świadomość, że to, co się stało i decyzje, jakie podjął, mogą skutkować katastrofą duchową jego jako człowieka. I woła do Boga, żeby Bóg oszczędził mu tego, żeby go nie karał, żeby go nie odrzucał sprzed swego oblicza, czyli nie zabierał mu swego ducha. Czyli w Dawidzie przebywał Duch Święty. Dawidzie przybywał Duch Święty i Dawid miał tego świadomość. Dawid miał świadomość tego, czym są podejmowane, jak są podejmowane decyzje. Dawid rozumiał, na czym to polega. Więc mamy kolejnego człowieka, prócz tego, że wszyscy prorocy, i ci wielcy, i ci mali, tak zwani, wielcy i mali, dłuższe napisali proroctwa i krótsze, ale również Dawid, który bardzo dużo prorokował. Wszystkie psalmy, które mamy, to są większość, może nie wszystkie, bo wszystkie nie, ale większość z tych psalmów to są psalmy, które napisał, skomponował, bo często są to utwory śpiewane, grane, Dawid. Idziemy dalej? Mamy teraz bardzo ciekawy fragment z Księgi Izajasza, 63 rozdział.
63?
Tak, Izajasza, 63 rozdział. I tam mamy fragment, chciałbym, żebyśmy przeczytali od 7 do 14 wersetu. Dłuższy fragment, ale bardzo ciekawy. Słowa proroka. Kto będzie czytał?
Będę wspominać miłosierdzie Pana i chwałę Pana za wszystko, co nam Pan wyświadczył i za wielką dobroć, którą okazał domowi Izraela według swego miłosierdzia i według swojej wielkiej łaskawości. Powiedział bowiem: na pewno są moim ludem, synami, którzy mi się nie sprzeniewierzą. I tak stał się ich Zbawicielem. We wszelkim ich ucisku i on był uciśniony, a anioł jego oblicza zbawił ich. W swojej miłości i litości on ich odkupił. Troszczył się o nich i nosił ich przez wszystkie dni wieków. Ale oni zbuntowali się i zasmucili jego świętego ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim. Wówczas wspomniał dawne dni Mojżesza i jego lud, mówiąc: gdzież jest ten, który ich wyprowadził z morza, z pasterzem swojej trzody? Gdzież jest ten, który włożył w jego wnętrze swego świętego ducha, który prowadził ich prawicą Mojżesza dzięki swemu chwalebnemu ramieniu i rozdzielił wody przed nimi, aby uczynić sobie wieczne imię, który ich przeprowadził przez głębiny, jak konia na pustyni, tak, że się nie potknęli, jak bydło schodzące w dolinę, tak duch Pana spokojnie ich prowadził. Tak prowadziłeś swój lud, aby uczynić sobie chwalebne imię.
Co tutaj, jakie informacje tutaj mamy o duchu Pana, Duchu Świętym? Jak Pan prowadził przez wszystkie lata swojego Izrael?
W swojej wierności, trosce.
Ale jak jest napisane w tekście? Jak jest w tekście napisane?
Okazywał domowi Izraela według swojego miłosierdzia, według swojej wielkiej łaskawości. Bo co Pan wyświadczył?
14 werset mówi. 14 werset daje odpowiedź na moje pytanie. I co mówi ten 14 werset?
Że duch Pana prowadził Izraela.
Tak. Pan prowadził Izraela swoim duchem. Tak jest napisane?
Tak.
Czyli duch Pana prowadził ich. A gdzie ten duch był?
W Mojżeszu.
No właśnie. Więc Bóg prowadził Izraela swoim świętym duchem, którego złożył w Mojżeszu. I już to czytaliśmy, że Mojżesz miał ducha Pana, a tu mamy to wyraźnie napisane i że przez tego ducha, za pośrednictwem Mojżesza, Pan prowadził Izraela. Mojżesz był człowiekiem jako jedyny, który rozmawiał z Panem twarzą w twarz. Tak jest o nim napisane. Tak jest o nim napisane? Czy nie wiecie
tak.
o tym, że tak jest napisane?
Nie, tak jest napisane.
A gdzie jest tak napisane? Gdzie jest tak napisane?
Księga Wyjścia, ale dokładnie...
Nie, w Nowym Testamencie.
Gdzie jest napisane, że jest jedynym? Otwórzcie Księgę Powtórzonego Prawa. Księga Powtórzonego Prawa, ostatni rozdział, żebyście nie musieli szukać.
Tak.
10 werset, proszę bardzo, żeby przypomnieć sobie, warto zakreślić sobie ten fragment, jak ktoś nie ma.
I nie powstał już prorok Izraelu równy Mojżeszowi, którego Pan znał twarzą w
twarz. Tak, którego Pan znał twarzą w twarz. Ponieważ Mojżesz rozmawiał z Panem w namiocie wielokrotnie, pamiętacie, jak wychodził, to zasłaniał twarz, żeby nie widziano chwały oblicza Pana na jego twarzy, bo jego z twarzy bił blask taki, że Izraelici nie mogli patrzeć na jego twarz, więc prosili, żeby tą twarz zakrywał. I on zasłonę zrzucał na twarz i tak rozmawiał z Izraelitami. Więc w miłosierdziu, w Mojżeszu przebywał Duch Święty, Pan prowadził Izraela przez wszystkie lata swoim świętym duchem, którego złożył w swoich prorokach, posłańcach, między innymi w Mojżeszu. Ponieważ jak Mojżesz umarł, to Duch Święty działał w Jozuem, potem w prorokach, w królu Dawidzie i w wielu, wielu innych osobach, które Pan powoływał do tego, żeby służyli całemu ludowi. Więc Duch Święty przebywał w ludziach, tak, których Bóg uprzednio wybrał, tak, których przeznaczył do służby, a ta służba miała być ku dobru Izraela. Zgadza się? Zgadza się? Również, jeżeli zobaczycie Księgę Daniela, 6 rozdział, 4 werset, w Danielu również przebywał, jak to oni nazywają, Duch Bogów. Ale to był Duch Boży, Duch Święty, bo Daniel nie był wyznawcą wielu bogów, a był wyznawcą Boga Izraela. I to prawda, że w nim przebywał Duch Pana, ponieważ miał mądrość, Pan mu objawiał sny innych ludzi, objawiał mu tłumaczenia różne i Daniel z tego był znany. 6 rozdział Daniela, 4 werset.
Wtedy zwierzchnicy i satrapowie usiłowali znaleźć przeciwko Danielowi powód oskarżenia dotyczący królestwa. Nie mogli jednak znaleźć żadnego pretekstu ani wady, ponieważ był on wierny i żadnej winy ani wady nie można było w nim znaleźć.
Chyba coś nie tak?
Jest 5:11.
To przeczytaj. Bo...
Jest w Twoim królestwie mężczyzna, w którym jest Duch Świętych Bogów, w którym za dni Twego Ojca znalazło się światło, rozum i mądrość podobna do mądrości bogów i którego król Nabuchodonozor, Twój ojciec mówił Ci, Twój ojciec, król ustanowił przełożonym magów, astrologów, Chaldejczyków i
różnych. Dziękuję, bo w tych różnych przekładach różne są numeracje. Gdański jest inaczej, troszeczkę tu inaczej. Dobrze. I teraz przechodzimy do pewnej kwestii, ponieważ prorocy zapowiadali wydarzenia, które miały zmienić funkcjonowanie Izraela jako narodu i miało to się stać, gdy Bóg, ponieważ z tym przymierzem był problem, gdy Bóg zapowiedział, że zawrze z nimi nowe przymierze. Kolejne, nie te, które wcześniej było, a kolejne. I teraz, jeżeli otworzycie Ezechiela, 36 rozdział, akurat ten fragment wybrałem, bo on bardzo dokładnie o tym mówi. Przeczytajmy sobie ten fragment. Kto chce przeczytać? 36 rozdział, od 24 do 28.
Zabiorę was bowiem spośród narodów, zgromadzę was ze wszystkich ziem i przyprowadzę was do waszej ziemi i pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich waszych bożków i dam wam nowe serce. I włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawił, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Zamieszkacie w ziemi, którą dałem waszym ojcom. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem.
Tak. I Bóg zapowiada, że przyjdzie taki czas, że każdy Izraelita będzie miał Ducha Bożego złożonego w jego wnętrzu. Już nie wybrane osoby, ale każdy, wszyscy. I po co będą mieli tego ducha?
Aby chodzili według ustaw Pana.
Aby chodzili według ustaw Pana.
I żeby je wykonywali.
No, chodzili, to znaczy wykonywali. To są synonimy. I mamy podobny fragment w księdze Joela na waszych Bibliach, to jest 976 strona. Drugi rozdział, 28 i 29 werset.
I stanie się potem, że wyleję swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. Nawet na sługi i służebnice wyleją w tych dniach swojego ducha.
Tak. I to się stało, opisane jest to w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale. Od 16 do 20 wersetu mamy opisane, jak to się wydarzyło, ponieważ wylanie ducha i to, że Duch zamieszka we wszystkich Izraelitach, jeszcze nie nastąpiło, ale zostało zainicjowane. Ponieważ w to wchodzi również to, że Żydzi nie uwierzyli w Pana, że łaska przeszła do pogan, nie opuszczając Izraela, tak? To nie jest tak, że Bóg odrzucił Izraela. Kolejny temat. Dzisiaj nie jest to tematem naszego studium. Tematem naszego studium jest świątynia Ducha Świętego. I teraz przechodzimy do meritum sprawy. Wchodzimy w temat, który jak gdyby jest istotą dzisiejszego studium. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 16-20. Piotr w swoim przemówieniu mówi, że teraz na waszych oczach się to stało, kiedy stąpił Duch Święty. Już nie będziemy czytać tego fragmentu. Kiedy stąpił Duch Święty i zaczęli mówić językami, ci, którzy przyjechali z różnych stron Cesarstwa Rzymskiego na święto, bo to było święto Pięćdziesiątnicy, słyszeli, jak oni modlą się i wielbią ich, głoszą wielkie dzieła Boże w ich językach, tam gdzie oni przyjechali, to wszyscy się dziwili, skąd ci tutaj Judejczycy, skąd oni znają nasze języki. A Piotr wtedy, inni myśleli, że to są pijani ci, co na miejscu, bo nie rozumieli nic. Piotr wstał i wtedy wygłosił swoją mowę, po której wielu się Żydów nawróciło, dołączyło do tych wszystkich, bo Piotr mówi, kto się da ochrzcić, wyznajcie Pana, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego, zapowiadając, że to mówili prorocy i wy staniecie się już teraz, dziś, uczestnikami tego błogosławieństwa. Czyli Duch Święty zamieszka w was, jeśli wyznacie Pana Jezusa Chrystusa jako swego Mesjasza. Czyli otrzymanie Ducha Świętego było ściśle związane z wiarą w Mesjasza. I wtedy ten ktoś został włączony do uczestników przymierza tego nowego, które Bóg zapowiedział. W skrócie wam to wszystko opowiadam, tak? Bo to jest temat na całe studium, on był poruszany również w liście do Rzymian, w wielu różnych nauczaniach o tym wspominaliśmy dlatego w skrócie wam o tym mówię. Popatrzmy teraz dalej. Duch Święty, kim on jest? Jana, Ewangelia 4,24, kiedy Bóg rozmawia, Jezus rozmawia z Samarytanką. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 24 werset. kiedy ona go pyta, gdzie tego Boga należy wielbić, to czy tu, czy na naszej górze, czy na waszej górze, Jezus wypowiada ważne słowa. 24 werset.
Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
Bóg jest duchem, czyli wszyscy, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Nie zawsze miejsce jest istotne. To jest kolejne studium. I następny fragment, który o tym mówi, 1 Koryntian, 2 rozdział, 10-12.
Nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku, oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.
Dobrze, dziękuję. Ten fragment, nie wdając się w szczegóły, mówi o tym, że Bóg nie jest taką osobą jak my tu na ziemi. I należy na tą sprawę inaczej patrzeć. Bóg jest osobą, to jest Ojciec, Syn i Duch, jak tu macie. Ale jest jeszcze jeden fragment bardzo ciekawy z drugiego listu do Koryntian. 3 rozdział, 17-18 werset. A Duch Święty jest jedną z osób trójjedynego Boga. Czyli jeśli mówimy o Duchu Świętym, to nie mówimy o jakimś tam duchu, ale mówimy o Duchu trójjedynego Boga. Czyli to jest osoba Boga. Trzecia osoba Boga. 2 Koryntian, 3 rozdział, 17-18 werset.
Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą ducha Pana.
I ważne jest to, że kiedy my zaczynamy rozumieć, kim jest Bóg, bo Bóg nam to odsłania przez swego ducha, wtedy zmieniamy się. Tak jak czytaliśmy w księdze Ezechiela, ci, którzy otrzymują Ducha Bożego, mogą być Mu posłuszni, chcą być Mu posłuszni. Następuje przemiana w nich na obraz Boga. Czyli taki, chcą być tacy, jak Bóg od nich oczekuje. Czyli zmiana następuje myślenia, zmiana postępowania, zmiana podejścia do życia, do wielu rzeczy. Zmienia się nasze myślenie, nasze priorytety, nasze dążenia się zmieniają, a przynajmniej powinny. I, co jest bardzo ważne, mamy do czynienia z Bogiem. Duch Święty to Bóg. To nie jest żadna energia, to nie jest żaden impuls elektryczny itp. itd. Jest to osoba Boga. I osoba nie musi mieć ciała, żeby być osobą. I to jest bardzo ważne. To przeczytaliśmy w tych fragmentach. Żeby być osobą, to my tutaj definiujemy. O, siedzą osoby, bo widać. Ale Słowo Boże mówi, że być osobą, być kimś, to nie znaczy, że nie musisz mieć ciała. Ci, którzy umierają, tak? Oni wciąż są, tylko że nie mają ciał i czekają. Natomiast Bóg jest inny niż my. Do Niego nie możemy naszej miary przykładać. Jedyną osobą bóstwa, które ma ciało dziś, jest Syn Boży. Ale On również ludzkie ciało otrzymał przy narodzeniu z Marii, a potem to ciało zostało przemienione w chwalebne i zmartwychwstał w chwalebnym ciele I w tym ciele jest do dziś i będzie zawsze. Ale to dotyczy tylko jednej osoby, Syna Bożego. Natomiast my dziś mówimy o Duchu Świętym i na podstawie tych wszystkich fragmentów uważam, że możemy stwierdzić, jeśli się nie zgadzacie ze mną, to powiedzcie, że Duch Święty to jest wszechmogący Bóg. Jedna z osób wszechmogącego Boga. Czyli jest to Bóg. Bóg, Stwórca nieba i ziemi, bo tak jak czytaliśmy, Duch Boży unosił się nad wodami. Słowo Bóg wypowiadał, czyli Ojciec, Syn, Słowo i Duch brali udział czynny w stwarzaniu świata i wszystkiego, co go napełnia, co go otacza, tego naszego, w którym my dzisiaj żyjemy.
No ale przepraszam, mam taki właśnie wniosek na... O, strasznie, nie ważne, to jest.
Czy wy się z tym zgadzacie?
Zgadzam się. Gdzieś tam analityczne.
Czy macie jakieś inne zdanie na ten temat? Nie słyszę. Więc przechodzimy dalej. Jest dla was oczywiste, że Syn Boży to Bóg i człowiek. A jako Bóg to w nim Duch Święty przybywał zawsze, bo to jest Bóg, Duch Boga, jak czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian, tak? Więc czy dla was jest to zrozumiałe, że jeżeli jest napisane, że działał w Jezusie Duch Święty, to znaczy, że w nim się manifestował Duch Święty, bo Jezus był również człowiekiem. Czy dla was to jest jasne? Nie było sytuacji, nie było momentu, w którym Jezus nie miałby Ducha Świętego, ponieważ w nim Bóg mieszkał od urodzenia. Bo też różne są nauczania, różne teorie na ten temat, także ja wam mówię, jak to widzę, więc nie będziemy tutaj jak gdyby tego tematu szerzej omawiać, bo nas interesuje świątynia Ducha Świętego. I przechodzimy teraz do kolejnych fragmentów. Mamy Księgę Łukasza, Ewangelia, 11 rozdział, 3 werset. Cztery fragmenty, przeczytamy sobie zapowiedź Łukasza 11:3. Co tam mamy napisane?
Przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciwko nam zawinił.
Coś nie tak.
Czy jest dawaj nam każdego dnia naszego powszedniego chleba? Jest trzeci.
To nie to, niestety źle wynotowałem. Tam chodzi o to, że Bóg da Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą, ale coś źle wynotowałem. Dobrze, ale już wam mówię. Chodzi o ten fragment. 11:13. Świetnie, dziękuję bardzo. 11:13. Proszę przeczytać 11:13.
Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Bóg zapowiada, że da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tym Żydom, którzy słuchają Jezusa, będą to chcieli mieć, będą chcieli być uczestnikami nowego przymierza. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 39 werset. To było święto poświęcenia świątyni. A tam jest napisane. Dobrze wynotowałem, czy źle?
A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty...
Przeczytaj werset wcześniej.
Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
Tak. Jezus zapowiada, że Duch Święty zostanie wylany jak woda. Ale jeszcze nie był dany. Ale On jest źródłem. On jest źródłem. Kto przyjdzie, niech przyjdzie do mnie i pije. I to było święto poświęcenia świątyni. I jeszcze z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 17 werset. 14 rozdział, 17 werset. No czytajcie, czytajcie.
Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć.
Bo werset wcześniej.
A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie.
Tak. Z wami przebywa i w was będzie. Duch Święty, Duch prawdy. I jeszcze raz Pan Jezus to zapowiedział w Dziejach Apostolskich. Mamy to zapisane w pierwszym rozdziale i 8 wersecie, kiedy odchodził od uczniów, wracał i zasiadł po prawicy Ojca na wysokościach, to zanim odszedł, to powiedział uczniom to, co jest zapisane w 8 wersecie.
Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.
Stąpi na was i w was będzie. Czekajcie. Ducha Świętego, czyli zapowiedź, że wszyscy uczniowie otrzymają Ducha Świętego. I tak jak pamiętacie proroctwo Ezechiela, to jest to podpis Boży na wierzących, którzy przystępują do przymierza, nowego przymierza. Bo ono było skierowane w pierwszej kolejności do Żydów czy do pogan? Do Żydów. Poganie często, znaczy poganie. Wierzący, nie Żydzi, często o tym zapominają i gdzieś tam tych Żydów po drodze gubią. Gdzieś tam ci Żydzi na drugi plan przechodzą, bo oni Pana Jezusa odrzucili, to teraz my jesteśmy na pierwszym miejscu. Nie, nigdy goje nie będą na pierwszym miejscu. Zawsze na pierwszym miejscu będą Żydzi, a jak apostoł Paweł mówi, to ich łaska dotknęła, bo Pan zatwardził Izraela. Dla nich to zrobił, żeby się nie wynosili nad te gałęzie odłamane, bo oni też mogą zostać odłamani. Więc żeby nie byli pyszni, żeby byli pokorni i mieli świadomość tego, że trwają dzięki wierze. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. Ja o tym teraz przypominam, bo żebyście o tym nie zapomnieli. Więc Duch Święty będzie w kim? W uczniach. I kto to mówi? Sam Bóg w ciele. Czyli Syn mówi, ja będę prosił i Ojciec da wam. W innym miejscu mówi, że ja wam dam Ducha Świętego. I tak się też stało. I jest taki ciekawy fragment, 8 rozdział listu do Rzymian. To jest dłuższy fragment, ale nie będziemy wszystkiego tam rozważać, ale żebyśmy w kontekście zrozumieli, to musimy przeczytać cały fragment. Czyli 8 rozdział listu do Rzymian. Proszę sobie otwórzcie. I przeczytajmy sobie fragment od 5 do 5 do 17.
Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe, gdyż zamysł ciała to śmierć, ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Ale jeśli duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem...
Dobrze, dobrze, już koniec, dziękuję. 14 werset. Przepraszam. Ja szybciej czytam od Iwonki. Proszę, Iwonka, 14 werset.
Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi.
Tak. I teraz mamy tutaj fragment, który mówi o tym, kto może żyć według Ducha, a kto żyje według ciała. Czyli według Ducha, ale nie Ducha Świętego, a Ducha naszego. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Według Ducha, który ma upodobanie w Bogu, tak? Odrodzony Duch ma upodobanie w Bogu. On jest żywy przez sprawiedliwość, usprawiedliwienie. Można żyć według woli Bożej wtedy tylko, kiedy co? Kiedy Duch Święty, jeżeli macie Ducha Bożego, bo kto nie ma Ducha, ten do Niego nie należy. I tu mamy właśnie kluczową informację, że efekt działania Ducha Bożego w wierzących jest taki, że umożliwia im zmianę życia. Skuteczną zmianę życia. Bo ludzie próbują zmiany życia. Chcieliby wiele rzeczy, ale skuteczność tego jest uzależniona od Ducha Świętego, który przybywa w wierzących. I ten fragment mówi bardzo ważną rzecz. Dzieci Boże to ci, którzy, w których... Kto jest dzieckiem Bożym? Wszyscy?
Nie, tylko
kto jest dzieckiem Bożym? Tych, w których mieszka Duch Święty. Ci są dziećmi Bożymi. Czyli stajesz się dzieckiem Bożym. I teraz, słuchajcie, przechodzimy do kluczowego fragmentu. Mamy omówione, tak? I na przestrzeni widzimy, że Bóg dawał ludziom swojego ducha, aby oni mogli wykonywać Jego polecenia. Byli to przywódcy, prorocy i zawsze było to przede wszystkim związane z Izraelem. Kluczem tam wszystko się kręciło wokół Izraela. W ramach nowego przymierza, przymierza nowego w kontraście do starego, czyli tego z Synaju. Czyli tu było nowe, inne, kolejne, nie tamte. Nowe zamiast tamtego. Było to, że Bóg składał ducha we wnętrze człowieka po to, żeby on mógł być mu posłuszny. I tak też się stało. Jezus to zapowiedział uczniom, przyszedł Mesjasz. Wszyscy, którzy w Niego uwierzyli, mogli otrzymać tego ducha. I teraz przechodzimy do kluczowych fragmentów. Otwieramy sobie pierwszy list do Koryntian. I tu mamy mały problemik, ale zaraz to ogarniemy. Pierwszy Koryntian, bo ja coś tu wykasowałem. No właśnie... Sekundka. Pierwszy Koryntian, już zaraz znajdę. Tak, to jest szósty rozdział. Pierwszy Koryntian, szósty rozdział. I od 15 do 20 wersetu.
Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże. Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem. Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga.
Tak. Mamy tutaj bardzo ważny fragment, który mówi o tym, że nasze ciała, to znaczy tych, którzy Ducha Świętego mają. Od tych zaczynamy. Bo to o nich jest mowa. Czyli o wierzących, którzy są wierzący i są dziećmi Bożymi. Czyli ich wiara została potwierdzona tym, że mają Ducha Świętego. Są dziećmi Bożymi. Bóg się do nich przyzna. I teraz Paweł mówi co? Że ich ciała, skoro Duch Święty w nich mieszka, Bóg w nich mieszka, to co? One są świątynią Ducha Świętego, czyli to jest, jak Bóg przebywał, tak, w namiocie, potem w świątyni pierwszej, tak, kiedy przebywał w wierzących, tak, ale tam, gdzie chwała Boża przebywała, tak, to Bóg przebywał, to miejsce nazywało się świątynią. Święte było to miejsce ze względu na to, że mieszkał w nim. To nie był zwykły dom, bo domów tam było pełno, ale był jeden, w którym mieszkał Bóg. I ten dom to była świątynia. I on był inny niż wszystkie, ponieważ w nim mieszkał Bóg. Chwała Boża nim przybywała. I w tym kontekście Paweł mówi, że unikajcie wszeteczeństwa, zachowajcie swoje ciała w czystości. Dlaczego? Bo wasze ciała są świątynią Ducha Świętego. I co jeszcze bardzo ważnego mówi w wersecie 19? Co was uderza w tym fragmencie?
Który jest w was, a którego macie od Boga. Nie należycie do
samych siebie. Bardzo ważną rzecz Paweł mówi. Jeżeli Duch Święty zamieszkał w was, to już nie należycie do samych siebie. Do tego momentu Duch człowieka był gospodarzem w nim i decydował, co on ma robić, lepiej, gorzej, ale Duch człowieka decydował, co on robi. I on był panem na włościach, byśmy tak powiedzieli. Ale w momencie, kiedy Duch Święty zamieszkuje w człowieku, to jest napisane, nie należycie już do samych siebie. Już nie wy jesteście gospodarzem w tym domu. Gospodarzem w tym domu jest Duch Święty. Bo do momentu, kiedy Duch Święty, chwała Boża, wstąpiła do świątyni, to była ładniejsza chałupa. Zrobiona według Bożych poleceń, ale to był zwykły dom, zwykła budowla. Wyjątkowość jej polegała na tym, że tam wstąpił Bóg, przyznał się do tego. Bóg przyznał się do tego i zamieszkał w tym miejscu. Powiedział, tam będę przebywał. W tym miejscu, gdzie jest arka, gdzie są cherubiny, gdzie jest świadectwo. I wtedy nastąpiło uświęcenie tego miejsca. Jak czytaliśmy w innych fragmentach, jak wszedł tam ten obłok, to ani kapłan, nikt nie mógł wejść, ani Mojżesz, nikt nie mógł tam wejść, ponieważ chwała Boża wypełniła namiot albo świątynię. Nikt nie mógł tam wejść, bo nie było możliwości. Tak potężne to było wydarzenie. I Bóg w ten sposób, a jak czytaliśmy potem w innym studium, to chwała Boża opuściła świątynię. I dopiero wtedy ta świątynia została zburzona, nie wcześniej. Nie o tej mówimy. Nie wcześniej. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. I Paweł tu to przyrównuje, mówi, wasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Nie należycie samych siebie. Dlaczego?
Bo zostaliście kupieni.
Bo kupieni zostaliście. Jesteście własnością Boga. Już nie jesteście swoją własnością. Należycie do Boga. Zostaliście nabyci. Mieszkacie w tym domu, ale jesteście sługą Ducha Świętego. To on decyduje, co powinniście robić. Dlatego tak bardzo jest ważne, żeby tego ducha nie zasmucać. Ale trzeba zdać sobie z tego sprawę, że te słowa, nie należycie już do samych siebie, są bardzo brzemienne w skutkach. I dobrze jest je zrozumieć. Dobrze jest je zrozumieć, bo my czasami to mówimy, ale pytanie, na ile to dociera do naszego ducha? Na ile ta informacja dociera do naszej najgłębszej świadomości, do tego naszego ducha, o którym mówiliśmy tydzień temu. Ponieważ im bardziej to dotrze do naszego ducha, tym bardziej zmienia to nasze życie. Im mniej to dociera, tym mniej zmienia nasze życie. Im częściej o tym zapominamy, tym częściej widać to w naszym życiu. I im częściej o tym pamiętamy, też widać to w naszym życiu. To wszystko jest ze sobą połączone. Drogoście bowiem kupieni. Kupieniście zostali krwią przelaną na krzyżu Golgoty przez Syna Bożego. Nie ma ceny równej tej cenie. Cena życia złożonego w ofierze przez sprawiedliwego za niesprawiedliwych jest, nie ma drugiej takiej ceny. Drogo jesteście kupieni. Efezjan 2 rozdział 18-22, uzupełniający fragment, ponieważ można się zastanawiać, to jak w końcu jest. Efezjan 2 rozdział 18-22.
Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świętą.
Przepraszam, możesz przerwać? Proszę, Iwonka, jeszcze raz przeczytaj ten fragment uważnie.
Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.
Tak, co tutaj mamy?
Że w jednym duchu mamy przystęp do Ojca.
Tak. Dobrze. I co jeszcze mamy? Co jeszcze mamy?
Jesteśmy mieszkaniem Boga przez Ducha Świętego.
Tak. Co jeszcze mamy? Co tu mamy jeszcze o duchu? No, co tu jeszcze mamy? 21 werset. Ta świątynia, ten dom, tak, zbudowani na fundamencie. Jaka to jest budowla? Jak się nazywa ta budowla w 21 wersecie?
Święta świątynia.
Tak, czyli wszyscy tworzą
świętą świątynię w Panu.
Aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Czyli w każdym z was przybywa Duch Święty. Jesteście indywidualnie świątyniami Ducha Świętego w tym zakresie, że w każdym z was przybywa Duch Święty. Ale jako zbór, Kościół w wymiarze światowym, ewentualnie w wymiarze lokalnym, również wspólnie budujemy się na mieszkanie Boga przez Ducha. Budujemy się. Wierzący dołączają cały czas do tej budowli, Paweł mówi. Tak samo jak dołączają do zborów, tworzą się nowe zbory, tak? Jak się ludzie zaczynają spotykać, jest zbór. Ale też dołączają do tych ludzi, którzy już się spotykają i się budujecie. Czyli budują się na mieszkanie Boże w duchu. Całość może być tylko wtedy, kiedy elementy również mają w sobie Ducha Świętego. Czyli te cegły, te takie w przenośni, tak, te no, elementy budowli. Mamy jeszcze jeden fragment. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział. Od pierwszego wersetu do piątego.
Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy, jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry, zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego. I wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom i stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.
Tak, budujecie się w dom duchowy. I teraz, co jest bardzo ważne, czy użyjemy słowa świątynia, czy użyjemy dom duchowy, dom Boży, czy w odniesieniu do jednostki, czy w odniesieniu do zbiorowości, to dom i świątynia w tym miejscu mówią o tym samym, ponieważ jeżeli spojrzycie na przykład na fragmenty z Kaznodziei, czy z Daniela, Kaznodziei 4,17, czy Daniela 5,3, tam jest użyte stwierdzenie świątynia, dom Boży. Dom Boży, świątynia Pana. Czyli chodzi o to, że to jest nie jakaś tam chałupa, tylko to jest budynek, miejsce, lokum, w którym mieszka Bóg. Dlatego mieszkanie, dlatego dom. Ale to nie jest zwykły dom, tylko to jest dom uświęcony obecnością Pana. Czyli dom to nie jest zwykły dom, a to jest dom, który jest świątynią. Dom, świątynia. Dlaczego? Dlatego, że tam przebywa Bóg. Więc jeżeli powiemy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, czy domem Ducha Świętego, to będzie to oznaczało to samo. Ponieważ dom, mówimy o tym, że mieszka tam Bóg, a świątynia, dlatego, że to jest święte miejsce. I teraz pytanie, na ile nasze ciała są święte? Bo że są domem, to tak. I w tym domu można Boga zasmucić, dlatego, że jak Bóg mieszkał w świątyni i tam bożki wstawiano, to chwała Boża została tam. Ale Bóg był bardzo smutny, zły, rozgniewany na takie bałwochwalstwo, ale tam przebywało coś nieczystego. Do czasu, kiedy świątynia została opuszczona przez Boga, Ezechiel o tym pisze. Dlatego warto też pamiętać, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i tu jest nacisk położony na to, że jest, mamy być świątynią, uświęcenie. Natomiast tam, gdzie dom Boży, to znaczy, że to jest miejsce przebywania Boga. Czyli jeśli jesteśmy razem, to Bóg przebywa wśród nas przez Ducha Świętego, który jest w każdym z nas. Tak? Jeżeli jesteśmy sami gdzieś, to nie jest tak, że Duch Święty tylko tam przebywa. Duch Święty jest w nas. Ale teraz pytanie, czy my pamiętamy bardziej o tym, że to jest dom Boży, czy bardziej o tym, że to jest dom, świątynia Boga? O czym my bardziej pamiętamy? Co częściej nam się kojarzy z nami i z naszym ciałem i z tym, że przybywa nas Duch Święty? Bo ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, jakie są tego, to jest przywilej po pierwsze, a po drugie to zobowiązuje. I teraz pytanie, na ile my sobie z tego zdajemy sprawę, i na ile przekłada się to na nasze życie? Tak prawdziwie, na ile my rozumiemy to wszystko, I na ile nasza pobożność i uświęcenie jest tym, które się podoba Bogu, a na ile jest ono naszą religijnością, tak jak my sobie to wyobrażamy. Bo to jest też bardzo ważne. I po to poznajemy Słowo Boże. Czy to jest jasne? To przejdźmy jeszcze do trzech fragmentów. Efezjan, pierwszy rozdział. Efezjan, pierwszy rozdział, od 11 do 14 wersetu. No, kto czyta?
W nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli. Abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie, w Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelii waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie na tej własności uwielbienia do Pana.
Tak, o czym mówi ten fragment? No, co ten fragment mówi o Duchu Świętym?
Że gdy uwierzyliśmy, zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Aha. I to jest zadatek naszego dziedzictwa.
Czyli jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Duch Święty mieszka w was, z nas. I po co jest ten Duch w nas?
Abyśmy, tak jak jest napisane w 12, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały.
O właśnie. Abyśmy istnieli, żyli dla uwielbienia Jego chwały. Bo już nie należymy do samych siebie. Dlatego żyjemy już dla gospodarza. Bo te ciała i tak tylko tymczasowo mamy, bo my czekamy na te takie... Zobaczcie, jaka łaska Boga, że Bóg zamieszkał w tych grzesznych ciałach. Oczyścił je krwią Chrystusa, ale one wciąż są takie, jakie są. Zobaczcie, jaka łaska, jaki przywilej Boga, jaka dobroć, że On mieszka w nas i prowadzi nas, naszego ducha, żebyśmy mogli żyć takim życiem, jakby On chciał. Doceńmy ten przywilej, który nas dotknął, bo zależy, z której strony, słuchajcie, na to spojrzymy. Czy spojrzymy na to z tej strony, że coś dostaliśmy i teraz mamy, jak, wiecie, jak człowiek się cieszy z czegoś nowego, jak dostał, jakiegoś wyróżnienia, jak człowiek się wtedy cieszy, dyplom dostał, gdzieś tam coś tam został wyróżniony, pochwalili go czy coś. I człowiek wtedy postrzega coś z perspektywy swojej. On jest szczęśliwy, bo ma coś. Tak? Mam Ducha Świętego. Okej. Okay. Ale teraz można na to spojrzeć z drugiej strony. Że to do czegoś mnie zobowiązuje. Stało się coś w moim życiu, że moje życie już nigdy nie będzie takie, jak było. Już nie należę sam do siebie. I teraz Duch Święty, który przybywa, Paweł mówi, jest gwarancją, rękojmią, czyli gwarancją tego, że w przyszłości będziemy dziedzicami, tak jak wcześniej czytaliśmy, dziedzicami Boga. Czyli będziemy razem z Jezusem w chwale. Ale nie jest to nasza zasługa, a zasługa Pana i zasługa Boga, który nas prowadzi. To nie nasza zasługa. Efezjan 4:30. Dlatego jest bardzo ważne również, żeby co robić? A czego nie robić?
Nie zasmucaj się.
Tak, co tam jest? No kto przeczyta?
I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.
Dlatego nie należy swoim zachowaniem, swoimi swoim życiem zasmucać Ducha Świętego, którym jest każdy z nas zapieczętowany na dzień. Tak. Dawid się modlił: Panie, nie zabieraj mi swego Świętego Ducha. Oczyść mnie, odnów mojego ducha i zostań we mnie. Bądź ze mną, nie opuszczaj mnie. Dlatego tak ważne jest, żeby uświadomić sobie nie moje przywileje, ale świadomość tego, że Wszechmogący, którego żadne oko nie widziało jeszcze i który się objawił w Synu, powiedział, że pośle wam swojego ducha, zamieszkam w was, żebyście mogli żyć dla mojej chwały. Żebyście zaczęli inaczej myśleć, inaczej postępować. Bo nie należycie już do samych siebie. I nie zasmucajcie mnie. A ja jestem w was po to, żebyście wiedzieli, że nie zmienię zdania, że się nie rozmyślę w międzyczasie. Bo Pan jest wierny nawet wtedy, kiedy my nie dochowujemy wierności. Czyli On nigdy pierwszy nie zerwie umowy. I po to nam dał swego ducha. Pytanie, jak my do tego podchodzimy? Bo to jest bardzo ważne, słuchajcie. To jest bardzo ważne. Wnioski. Jakie macie wnioski? Proszę bardzo. To będzie widać, ile zrozumieliście i ile udało mi się przekazać wam. Ponieważ nauczyciel mówi, słuchacze słuchają, a to, co wynieśli, tyle skorzystali. Mówiłem 1,5 godziny prawie. Proszę bardzo. Wasze wnioski, potem ja podam swoje. Niech każdy poda jeden wniosek. Proszę bardzo. Czy jesteście w stanie? Każdy jeden wniosek. Agatka, zaczynamy od ciebie. Jesteś w stanie, czy nie?
Człowiek w momencie, kiedy uwierzy w Ewangelię, dostaje od Boga Ducha Świętego, który umożliwia mu życie w posłuszeństwie Słowu Bożemu.
Dobrze. Kto następny?
Drogo zostaliśmy kupieni krwią Chrystusa, więc nie zasmucajmy Jego Ducha Świętego. Mhm. Żyjmy tak, jak Bogu się podoba, w posłuszeństwie.
Dobrze. Kto następny?
Bóg daje swojego ducha dla osób, które mają jakąś misję do wypełnienia, co było widać na przykładzie Starego Przymierza. Mhm. Że prorocy mają Ducha Bożego, napominali Izrael i Mojżesz z innymi 70 tutaj sługami dostali Ducha Bożego do prowadzenia ludu Bożego.
Po co nam Duch?
Abyśmy byli posłuszni Bogu.
Żebyśmy mogli być posłuszni.
Byli uzdolnieni do tego. Tak, to
się dalej, kto kolejny?
Że jest różnica, znaczy tak, jest jakby, że jest człowiek świątynią Ducha Świętego, bądź też jest domem.
Jednym i drugim, tylko jeden. Pytanie, jedna rzecz stawia nacisk na jedną kwestię, druga na drugą.
To czyli właśnie mnie uderzyło dzisiaj, że jest ta różnica,
że ten dom to świątynia.
Tak,
to nie jest jakiś tam dom.
Właśnie. Czy jest się dom, czy ma się świadomość tego, że trzeba być uświęconym życiem żyć,
tak,
bo jest się tym mieszkaniem dla Boga.
Że to się zmienia. Bóg oczyszcza miejsce, w którym mieszka. Dlatego też to się wiąże również z wieloma innymi zagadnieniami związanymi, kiedy usłyszycie jakieś różne stwierdzenia na temat tego, jak człowiek żyje, co tam się może w jego życiu wydarzyć wierzącego, to też warto o tym pamiętać, że Bóg oczyszcza to miejsce. Dobrze, kto następny?
Mamy nie zasmucać Ducha Świętego, który dla nas prowadzi.
Tak, to już było. Coś jeszcze?
Uświęcone życie.
Coś jeszcze?
We wszystkim Bogu.
Mhm. Dobrze, kto następny?
To ja mam.
No proszę.
No, a to już wszystko się powtórzyło, to...
No to ja może mam... coś jeszcze.
Tak, ja tam mam taka, a to jest zmiana priorytetów, jeżeli chodzi o... o zamieszkanie Ducha Świętego.
Rozumiem.
Mhm. Tak, tylko że to jest związane z tym, co tu wszyscy mówili praktycznie.
Mhm.
Czyli zmiana priorytetów, czyli to się oddziela, to co jest cielesne, oddziela się od tego, co jest już Boże. Tak, czy to ładnie powiedziano, jakby to jest rozgraniczenie takie.
Właśnie, to jest skrótowe, widzicie, to nie jest tak, że kiedy w nas zamieszkuje Duch Święty, to już się nic złego nie dzieje.
Znaczy, tak,
natomiast jeśli człowiek ma zawsze na świeżo w pamięci to, że jednak towarzyszy mu cały czas osoba Boga, to będzie miało to wpływ na to, na jego determinację, na jego chęć, potrzebę, pragnienie posłuszeństwa Bogu. To nie zawsze wychodzi, bo żyjemy w tych ciałach i są inne fragmenty, które mówią, że no niestety grzeszymy. Jan mówi, jeśli zgrzeszycie, macie orędownika, ale proszę was, nie grzeszcie, nie grzeszcie. Więc to jest z wieloma rzeczami związane. Natomiast ja kładę nacisk na to dzisiaj, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, domem Bożym. I ta świadomość i to, co Paweł mówi w liście do Koryntian, powinno nas w jakiś sposób skutkować pewnymi przemyśleniami, a za tymi przemyśleniami powinny iść działania. I teraz im częściej o tym zapominamy, tym częściej brakuje tej świadomości, tej determinacji, tej potrzeby, tej chęci. Bardziej lajtowo zaczynamy to traktować, tak się mówi. Tak lekko do pewnych rzeczy podchodzimy, bo zapominamy o pewnych rzeczach. One nie uderzają nas tak, jak dzisiaj przy studium. Nagle kogoś uderzyło. Dobrze, pytanie, czy go tak samo będzie uderzać za tydzień, za dwa, za miesiąc, za pół roku. Czy tak samo będzie go uderzać, czy już mniej będzie go uderzać? To jest ważne, słuchajcie. Dlatego sobie to wszystko przypominamy. Ale dzisiaj mówimy, co to znaczy być świątynią Ducha Świętego. I dlaczego to jest dom? Bo to jest dom Boży, nie jakiś tam dom, a dom Boży. Świątynia to jest dom Boży.
Mnie bardzo uderzyło takie tutaj, co nie, to właśnie drogą krwią zostaliście odkupieni.
Tak.
I to jakby gdzieś tam miałam z tyłu głowy zawsze, ale jakby ten werset, no po prostu wow.
To jest wysoka cena. Kto następny? Proszę.
Ja mam ten wniosek, że każdy jest indywidualnie świątynią Ducha Świętego, ale też jednocześnie budujemy się razem, razem jako społeczność w ten dom duchowy.
Mm-hmm.
Że razem jesteśmy świątynią, ale też każdy indywidualnie.
Tak.
I w sumie tak już się nasuwa już takie porównanie może do takiego powiedzmy materialnego świata, że tak naprawdę no, jakość domu zależy od modulca, którego się używa. No, jeżeli my jesteśmy elementami modulca.
No,
jak coś się zacznie kruszyć, fundament się zacznie kruszyć. Znaczy fundamentem tutaj akurat jest Chrystus, tak, ale chodzi o bardziej o takie rzeczy, to wiadomo, bo to budujesz z cegły, no, są lepsze, gorsze cegły, tak? No i tutaj jakby powiedzmy tutaj taka rzecz, że też, żebyśmy mieli tą jakość, tak?
Mhm. Dobrze, słuchajcie, przeczytam wam swoje wnioski. Społeczność z Bogiem zobowiązuje. Zasięg tego przywileju, czyli to, że każdy ma dostęp pod warunkiem wiary, tym bardziej powinien zobowiązywać. Nie miałbyś do tego dostępu, gdyby nie Boża łaska. Nie miałbyś do tego dostępu. Najbliższa relacja z Bogiem jest wtedy, gdy Duch Święty zamieszkuje we wnętrzu człowieka. Nie ma bliższej relacji już. To jest więcej jak oglądać twarzą w twarz, bo siedzi obok ciebie. A Bóg mieszka w tobie przez Ducha Świętego. Nie ma bliższej relacji z Bogiem. Czasami się zastanawiamy, gdzie ten Bóg jest, skoro mi się to dzieje. W Tobie jest. Wciąż jest w Tobie. Jak wtedy z naszą pamięcią jest w takich sytuacjach? Demencja czy jasność umysłu? Pytanie, co się wtedy pojawia? Demencja czy jasność umysłu? Najbliższa relacja z Bogiem, gdy Duch Święty zamieszkuje w człowieku. Tam, gdzie Duch Święty, tam Dom Boży, czyli Świątynia Boża. Moment, gdy Duch Święty zamieszkuje w człowieku, przestajesz być Panem sam u siebie. Teraz gospodarzem jest Duch Święty, czyli Bóg. Taki jest film, bardzo fajnie obrazujący to, zrobiony przez wierzących ze Stanów Zjednoczonych. Film nazywa się Rada. Nie wiem, czy oglądaliście, ale tam właśnie następuje ten moment, kiedy główne krzesło się zwalnia, to ono jest puste, tak? I nagle na tym krześle w ostatecznym rozwiązaniu zasiada tak w przenośni sam Bóg Chrystus. Tak? Duch Święty w Tobie to gwarancja bezpieczeństwa przed wiecznym potępieniem. Duch w Tobie to nadzieja wiecznej chwały. Duch w Tobie to przywilej i odpowiedzialność w tym samym zakresie. Nie więcej przywileju, mniej odpowiedzialności. Przywilej i odpowiedzialność. Tak samo. Zastosowanie. Co możesz powiedzieć o swojej relacji z Bogiem w Duchu Świętym? Co możesz powiedzieć o swojej relacji z Bogiem? Jaka ona jest? Na jakim etapie jest? Jaka forma jest tego? Jak się układa ta współpraca, jeśli ona już jest? Czy bycie świątynią jest Twoim działem? Czy jesteś świątynią? Czy Bóg uczynił z Twojego ciała swój dom? Co oznacza w Twoim przypadku? Jeśli tak jest, co to oznacza w Twoim konkretnym przypadku? Jak jest z Twoją wdzięcznością? Jak to jest z Twoją wdzięcznością Bogu? Jak jest z Twoją pamięcią? To są moje zastosowanie, moje wnioski i moje zastosowanie. Czy mielibyście jeszcze jakieś pytania, czy coś uzupełnić trzeba w tym zakresie, czy już rozumiecie, co to znaczy świątynia, co to znaczy, że mieszkanie ducha, a tu świątynia Ducha Świętego, tak? Tu mieszkanie ducha, bo to jest ciało naszego ducha. Tyle w temacie, tak? Ale już kiedy to jest Dom Boży, kiedy to jest już mieszkanie Boga, tak? Świątynia, to zmienia postać rzeczy. Tak? Czyli widzicie już różnicę. Do momentu, kiedy Bóg nie zamieszkuje w człowieku, to jest mieszkanie naszego ducha, żadna świątynia. Ale kiedy już Duch Święty zamieszkuje w człowieku, to w tym momencie, tak jak przy świątyni chwała Boża napełniła świątynię, tak samo podobnie tu stajemy się już mieszkaniem Bożym, czyli świątynią Boga. To jest miejsce uświęcone przez Boga i wtedy już nie należymy do samych siebie. Już rozumiecie różnicę, prawda? Czyli to są dwie różne rzeczy. Że nasz duch mieszka w nas, a że Bóg jeszcze dodatkowo mieszka w nas. Czyli temat, mam nadzieję, został wyjaśniony, zapodany przez naszą Asię, ale mam nadzieję, że już wyjaśniony i ten temat można na razie zamknąć. Pomódlmy się w takim razie.